Witam Państwa serdecznie po 14.15, każdy czwartek. Pani doktor Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska, internistka, geriatra.
Dobry.
Ze mną w studiu Anna Ręba, skłania się również. I serdecznie Państwa witam. Bardzo się cieszę na ten czwartek i na tą godzinę.
Na kolejny trudny temat.
Dokładnie, z Państwem spotkania, bo wiem, że na tą audycję Państwo czekacie. Jest to dziś dosyć, właściwie bardzo ważna audycja, bo dotycząca chyba nawet nie tylko seniorów, nie tylko osób po 65 roku życia, ale w ogóle ludzi, którzy na coś chorują, którzy mają przepisywane leki. Ja sama dzisiaj postanowiłam rozpocząć audycję, pani doktor, bo ma być o nadużywaniu leków i ma być o przyjmowaniu zbyt dużej ilości leków, więc przyniosłam swoją torebkę, którą właśnie tutaj rozpakowuję teraz. Państwo słyszycie, pani doktor, świadkiem.
Szczerze powiedziawszy, pani Ania mi zaimponowała.
Ale spodziewała się pani?
Nie.
Policzyłam sobie, ile ich mam i nie będę wyjmowała i nie będę podawać nazw, żeby po pierwsze nie zdradzić się, że tak naprawdę już ze mną koniec i chyba czas się pożegnać, pani doktor, bo to nie są wcale witaminy, a jest ich raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, tutaj szeleszczę i jeszcze na koniec mam tutaj, o proszę bardzo, sobie zaaplikowałam, to chyba już mogę powiedzieć. A nie, nie będę mówić, bo podejrzewam, że cokolwiek nie powiem, jeśli chodzi o to, co jest napisane na tych pudełkach, na tych pudełeczkach, to będzie źle. Obojętnie, co powiem w takiej sytuacji i w takiej audycji, to będzie to odebrane niedobrze. Jest 10 pudełek, 4 fiolki, jedna długa, 3 podłużne i jeszcze na koniec coś. Aha, a to jest akurat woda do picia, więc to jest chyba bezpieczne.
I to było najbardziej bezpieczne.
To było najbardziej bezpieczne. Państwo pewnie macie w swoich domach takie torebki, takie saszetki i to jest rekwizyt już każdego seniora, pani doktor, w pewnym momencie życia w takich ilościach.
Każdego może nie, bo jest taka grupa wybrańców, którzy chorują mniej i mają to szczęście, że dużej ilości leków nie muszą przyjmować, ale znakomita większość niestety tak. Mało tego, seniorzy lubią leki, ponieważ mają też wyobrażenie. Wszyscy lubimy leki, jeżeli one mają nam pomóc. Prawda? My robimy takie założenie, że łykamy lek po to, żeby ten lek nam przyniósł jakąś ulgę. W cierpieniu, z powodu bólu, żeby likwidował nasze dolegliwości. Ale generalnie grupa senioralna jest bardziej narażona na przyjmowanie większych ilości leków ze względu na wielochorobowość, czyli nakładanie się różnych chorób. Ja może na początek trochę statystyki, bo bym chciała powiedzieć tak, co to jest polipragmazja i co to jest polifarmakoterapia? To są takie trudne słowa, ale żebyśmy też, żebyście Państwo wiedzieli, o czym bym chciała dzisiaj zasygnalizować. Polifarmakoterapia, czyli podawanie wielu leków pacjentowi, u którego nie mamy innego wyjścia. On musi po prostu przyjmować leki z różnych grup, ponieważ ma wiele chorób i żeby utrzymać go przy życiu, nawet wiedząc, że być może będą jakieś interakcje niekoniecznie dobre pomiędzy tymi lekami,
to
nie mamy
to
wyjścia. Bo to jest pacjent na przykład po zawale serca, po udarze, z migotaniem przedsionków, z niewydolnością nerek, z POHP albo z astmą, czyli musi brać jeszcze dodatkowo leki wziębne, na przykład z wywiadem onkologicznym, czyli tych leków będzie dużo. Natomiast polipragmazja to jest nadmierne i niepotrzebne przyjmowanie leków. Czyli do tych leków, które ten pacjent, powiedzmy, schorowany, ma włączone, do tych leków, które są włączone przez lekarzy różnych specjalności, on sam w nieświadomości lub za namową osób bliskich, sąsiadów, przyjaciół, weź dołącz sobie jeszcze to, bo które komuś tam pomogło.
Witaminy przeczyta, często
tak,
też?
Bardzo często. Bardzo często. Leki ziołowe, witaminy.
Przeciwbólowe? Nie mamy.
Przeciwbólowe też te, które są dostępne bez recepty. Tu jest duży problem. Natomiast problem jest taki, że my nie mamy świadomości, ile interakcji pomiędzy lekami zachodzi. Tak naprawdę jak przyjmujemy dwa leki, to prawdopodobieństwo interakcji pomiędzy nimi mieści się powiedzmy w 50%.
Czyli też będzie taka
będzie
interakcja.
Coś na pewno będzie. Jeżeli przyjmujemy trzy i więcej leków, a bądźmy szczerzy, u seniorów w zaawansowanych chorobach tych leków jest więcej niż trzy, to prawdopodobieństwo interakcji wynosi 100%. Ja chcę powiedzieć jeszcze taką rzecz, że po 75 roku życia bardzo duża ilość hospitalizacji jest spowodowana powikłaniami leczenia. Oczywiście ona może być spowodowana czymś, co się wydarzy nagle, zaostrzeniem jakiejś choroby, infekcjami, upadkami, czyli rzeczami, na które nie mamy wpływu, ale też są hospitalizacje i musimy mieć tego świadomość, które są sprowokowane nakładaniem się działania różnych leków. Na przykład odwodnienie po zbyt dużej ilości leków odwadniających, zaburzenia elektrolitowe po lekach odwadniających, spadki ciśnienia po na przykład przedawkowaniu czy nieświadomym przyjęciu większej ilości leków na nadciśnienie. Ale musimy mieć świadomość, że te interakcje są. Są również interakcje z lekami, które zarówno i neurolodzy, psychiatrzy i ja jako geriatra też stosujemy u pacjentów w zaburzeniach pamięci. I nie bierzemy pod uwagę tego na przykład, że lek, który pacjenta ma wyciszyć, uspokoić, zapewnić mu fizjologiczny sen, może w dłuższym okresie działania mieć negatywny wpływ na jego elektrolity. Czyli na przykład może powodować obniżenie poziomu sodu w organizmie, co będzie dawało na przykład splątanie, bo będzie dawało objawy właśnie zośrodkowego układu nerwowego. Nie zawsze jesteśmy w stanie połączyć działań ubocznych.
No bo lekarze, tak. No bo lekarze pomiędzy sobą się nie konsultują.
Niestety, nie zawsze jest taka możliwość.
No właśnie.
Ale to nie jest tak, że my się nie chcemy konsultować, tylko nie zawsze jest taka możliwość, bo po pierwsze, nie ma zintegrowanego systemu internetowego i jednego systemu we wszystkich przychodniach, różnych przychodniach i pomiędzy szpitalami. No na razie takiego czegoś po prostu nie ma. To by bardzo ułatwiło. Czasami w jednej przychodni ja mam podgląd do historii choroby od innych specjalistów, do których chodzi pacjent. I zdarza się, że pacjent nie informuje lekarza, do którego przychodzi, jakie leki przyjmuje. Albo po prostu nie pamięta, że te leki przyjmuje. Albo nie pamięta nazw i nie potrafi ich podać.
A to jest podstawa, że lekarz, do którego idzie chory,
wydaje mi się, że to jest bardzo
prosi
ważna
o listę
informacja.
Leków, tak. którą bierzemy, prosi, żeby podać i czy pacjenci
W mojej opinii to jest bardzo ważna informacja.
A czy mają pacjenci taką informację? Gdzieś na karteczce spisane te leki,
90% pacjentów ma spisane leki. Ma świadomość tego, czy pacjentów, czy też rodzin, z którymi przychodzą, mają świadomość tego, że to jest istotna informacja. Bo być może ja włączę ten sam lek, tylko pod inną nazwą.
Ja tylko pani doktor przerwę, bo coś się dzieje dziwnego na naszych drogach. Za chwilę pewnie Wojtek będzie mówił o tym. Widzisz, Wojtku, prawda? Te rzeczy, 3 wypadki, to są te same wypadki? Czy to 3 dachowania inne?
To znaczy musimy zaznaczyć, że najlepiej na ten moment obwodnicę Trójmiasta w kierunku Gdańska omijać. Tuż przed estakadą Kwiatkowskiego doszło do dachowania samochodu osobowego. Tam tworzą się gigantyczne korki. No i na ten moment najlepiej obwodnicę w kierunku Gdańska omijać. W kierunku Gdyni również, bo tam stłuczka na lewym pasie 4 aut pomiędzy Matarnią a Owczarnią.
To my w takim razie za chwilę będziemy kontynuować to nasze rozważanie o tych lekach, o tym, czy brać, ile brać, jakie interakcje, te pojęcia, które pani doktor, proszę mi przypomnieć, bo ja już o nich zapomniałam.
Polifarmakoterapia, czyli jakby tak? konieczność leczenia dużą ilością leków, bo nie mamy innego wyjścia u pacjenta schorowanego.
No i też...
A polipragmazja to niepotrzebne i niewskazane przyjmowanie dużej ilości leków.
I po przerwie, po wiadomościach drogowych będziemy ten temat kontynuować. A w studio dr Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska, internista, geriatra. Wracamy ponownie. Nie wiem, co państwu powiedzieć na te korki. Na szczęście nie tylko informacje drogowe dominują tutaj w SMS-ach. Piszecie państwo tak. Jestem młodszym starszakiem, 50+, i to, jakie leki zażywam, pytał mnie lekarz w szpitalu. Choruję na astmę, niedoczynność tarczycy i często lekarze POZ-ów nawet nie wnikają, co i jak. Może jestem za młoda. Pozdrawiam serdecznie, Kasia. Kolejny SMS. Mam 55 lat i też biorę 5 rodzajów tabletek przepisanych przez lekarza. Dziennie 10 sztuk plus 2 tabletki na krążenie skonsultowane z lekarzem. Pozdrawiam, Gosia. Czyli pani doktor, witamy w klubie. Widzę, dużo. Że tak właściwie to jest dużo. Około 10-50-latkowie to chyba przesada. My rozmawiamy o starszakach, o seniorach i o tym, co grozi im w przypadku właśnie brania zbyt dużej ilości leków. Czy to dobrze? Czy kto jest winien takiej sytuacji? Czy lekarz, czy pacjent, który doprasza się jeszcze dodatkowo? Jak to pani powiedziała ładnie, dzień bez recepty. Wizyta bez recepty to wizyta zmarnowana.
Bo tak jest trochę, proszę państwa, że pacjenci oczekują, no, przychodzą z jakąś dolegliwością, z jakąś bolączką i oczekują rozwiązania na tę bolączkę. Czyli tym rozwiązaniem najczęściej jest recepta. I tego się też od nas oczekuje. I ja sama widzę, jak czasami pacjenci są zawiedzeni, jeżeli tej recepty na coś nowego nie ma. Ale bywają trudne sytuacje. Przykład z dzisiejszego dnia, taki bardzo na żywo. 92-letnia pani, która z powodu małopłytkowości przyjmuje sterydy od dłuższego czasu i powikłaniem po tych sterydach jest spadek poziomu potasu. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, powikłaniem po sterydach są tworzące się, bo jest to taka już wiek sędziwy, mikrokrwiaki pod skórą, taki bardzo pergaminowy naskórek. A pani jest jeszcze z migotaniem przedsionków i przyjmuje leki przeciwkrzepliwe. Czyli jakby prowokujemy dodatkowo, żeby chronić ją przed udarem, mając świadomość, że ona z powodu małopłytkowości bierze sterydy, taki robi się galimatias w jej leczeniu.
A można ale inaczej?
Nie można.
Nie można.
Nie można. I w tym momencie jesteśmy po prostu uziemieni i no, każdy z lekarzy myśli wtedy, co można włączyć, żeby zrobić jak najmniejszą krzywdę. To jest okropne uczucie. Ja bardzo nie lubię takich sytuacji, ale nie unikniemy ich, lecząc osób starszych. Że po prostu coś będziemy leczyć, ale wyczulamy, że gdyby pojawiły się jakieś działania uboczne, jakieś niepokojące objawy, żeby była duża czujność. Są też leki, które niestety z gruntu nie są lekami dobrymi, tak powiem w cudzysłowie oczywiście, ale musimy je na przykład krótkoczasowo pacjentom podać.
Na przykład?
Właśnie sterydy, tak? Że pacjent wymaga tych sterydów na jakiś czas. Ja chcę powiedzieć jeszcze o tym, że pacjenci często mają, nie mają świadomości, że dodawanie do leków, do tej farmakologii, która jest zlecana przez lekarzy, dodają leki ziołowe. I to nie jest też tak, że te leki ziołowe są kompletnie i całkowicie i w 100% bezpieczne i że one nie wchodzą w interakcję z tą farmakologią zapisaną przez lekarzy.
Czyli podam przykład. Na przykład ostatnio sytuacja. Mama bierze lek na nadciśnienie, czy na niedociśnienie.
Kiedy na nadciśnienie.
Na nadciśnienie, tak.
Czyli musi codziennie obniżać ciśnienie.
Obniża ciśnienie, a dodatkowo uwielbia owoce i przetwory z aronii. Która też na przykład obniża.
Tak, tak.
I ostatnio
nalewka z jemioły też obniża ciśnienie. Tak?
No i właśnie mocno jej obniżyła i okazało się, że to właśnie tego typu interakcja powstała. Także jakby nie zwróciła uwagi na takie rzeczy.
Tak.
Jeżeli ktoś ma bardzo wrażliwy organizm, bo nie u każdego co zadziała. Aronia nie u każdego powoduje taki rodzaj wahnięcia i migotania większego, przyspieszonego jakiejś takiej nawet malutkiej zapaści, mogłabym powiedzieć. I to, coś takiego się dzieje. Pani doktor, pewnie i herbata zielona i napary z miłożębu i korzeń żeńszenia. One nie uszkodzą bardzo, ale mogą...
Z tym korzeniem, z tym miłożębem to teraz no, niestety ma coraz gorszą opinię. I też na szkoleniach, które są prowadzone dla lekarzy, również z farmakoterapii, bezpiecznej farmakoterapii u seniorów i interakcji lekowych, coraz więcej mówi się o interakcjach właśnie miłożębu, na przykład z lekami przeciwbólowymi, w tym z ibupromem. A proszę zobaczyć, zarówno miłożąb, czyli ginkofar, bilobil i ibuprom, pod różnymi postaciami są dostępne bez recepty.
No.
I pacjent może sobie zrobić taką mieszankę, bo na przykład ma zawroty głowy i bierze sam z siebie miłożąb i ma dzisiaj gorszy dzień, boli go kolano i bierze ibuprom. I może sprowokować takim połączeniem niestety działania uboczne.
To trzeba być lekarzem, żeby przyjmować leki.
Tak.
Z tego, co pani doktor mówi.
Tak.
Dobrze byłoby być świadomym pacjentem. Wiadomo, że tak nie jest. I
nie
to
będzie
jest teoria.
Tak.
To jest, tak nie będzie. Ale ktoś może tych
nie
pacjentów
tak,
prowadzić.
Z jednego powodu. Tylko dlatego, że tak naprawdę pacjenci są zarzucani bardzo dużą ilością reklam leków w tej chwili w mediach. I tak jak żeśmy tydzień temu rozmawiały, starszy pacjent wierzy w to, co się do niego mówi. Czyli informacja, która jest w reklamie, jest prawdopodobnie prawdziwa. Czyli jeżeli opokan ma pomóc na stawy, to on pomoże. Żółty krem z apteki ma pomóc na stawy, to pomoże. Jeżeli ginkofar reklamowany przez starszego pana, który mówi, że miał zawroty głowy i zaburzenia koncentracji i zaburzenia pamięci, a teraz już tego nie ma, to ten pacjent jest ufny i w to wierzy. Ja sama czasami się łapię na tym, że a może bym coś tam wypróbowała z tej reklamy. No jesteśmy niestety na to narażeni. Ważna rzecz jeszcze jest taka...
One poza tym mogą powodować uszkodzenia narządów. To nie jest.
Oczywiście, właśnie o tym chciałam powiedzieć. Ciało seniora się zmienia. I zmienia się wchłanianie leków. Po prostu starsze osoby inaczej reagują. Zmienia się ilość mięśni i zmienia się ilość tkanki tłuszczowej. Czyli mamy różnice we wchłanianiu leków, które się rozpuszczają w wodzie i różnice w lekach, które się wchłaniają w tłuszczach. Czyli z łatwością, powiedzmy, z większą łatwością wchłaniamy leki rozpuszczalne w tłuszczach, ale ponieważ zmniejsza się ilość wody w organizmie, to gorzej wchłaniamy leki rozpuszczalne w wodzie, ale dwa, możemy też, z racji tego, że jest mniej tego płynu, który rozpuszcza, jest mniej wody, możemy też prowokować wyższe stężenia tych leków w organizmie. I dlatego u osób starszych zazwyczaj zaczynamy leczenie od połowy dawki, a nawet od 1/3, a nawet od 1/4. I lepiej stopniowo przyzwyczajać organizm, lepiej podzielić tę tabletkę na 4 części, niż dać od razu całą i właśnie dać na przykład spadek ciśnienia. Zmienia się też wchłanianie na poziomie żołądka, ponieważ gro osób w tej chwili, tak powiem trochę w cudzysłowie, przyjmuje leki osłonowe. Jeżeli ktoś przyjmuje wiele leków, to w tym leki przeciwbólowe albo leki przeciwkrzepliwe, to dostaje też lek, który ma jakby hamować ewentualne powikłanie, którym jest krwawienie z przewodu pokarmowego. I ten lek również zmniejsza nam ilość kwasu solnego w żołądku, a u seniorów i tak tego kwasu jest mniej. Czyli znowu na poziomie żołądka sprawiamy, że to wchłanianie leków jest po prostu inne. Jest gorsza funkcja nerek z wiekiem. Gorzej wydalamy produkty uboczne, jakby już produkty przemiany materii, głównie przez nerki. Nie ma żadnego takiego dokładnego badania, jak to jest z lekami wydalanymi przez przewód pokarmowy, czyli głównie z żółcią. Tutaj raczej różnicy nie ma, ale trzeba bardzo pamiętać i patrzeć na to, jaki jest poziom kreatyniny i klirensu kreatyniny, ponieważ u tych pacjentów być może będą potrzebne mniejsze dawki leków.
Zna pani doktor pacjentów po 65, po 60 roku życia, którzy w ogóle nie biorą leków?
Znam. Fajnie mają.
I w tym momencie lubię stoi ich. Cała obwodnica i rusza i nikt nie wierzy, prawda, w to, co pani mówi.
Nie, są. Oczywiście, że są tacy pacjenci i fajnie, żeby było tych ludzi jak najwięcej.
Ale wcześniej czy później tą tabletkę
coś
jednak
tam będzie potrzebne.
Znajdziemy, prawda?
Przynajmniej doraźnie. Mhm. Ja ostatnio miałam pacjenta, to opowiadam jako anegdotę. Przyszedł pan 92-letni, bardzo chory. Krótko mówiąc, po przejściach onkologicznych, schorowany, z listą leków, chyba 17 leków rano, z 9 leków wieczorem. I on mówi, że on się bardzo dobrze czuje, że on ma świetną kondycję i on jest generalnie zdrowym człowiekiem, tylko musi przyjmować leki. Jakie poczucie humoru, jaki dystans do własnej osoby. Rewelacja.
My nie rozmawiamy o tym przyjmowaniu leków nadmiernym od tak bez powodu, dlatego że w zeszłym roku aż 525 przypadków niepożądanych działań leków zgłoszono, chociażby z terenu jednego województwa. 2/3 z nich dotyczyło pacjentów po 65 roku życia, z których 7 zmarło, gdyż przyjmowane przez nich leki wchodziły ze sobą w niebezpieczne interakcje. Także ten problem jest. Kupowane leki bez recepty lub przepisywane przez lekarza, wchodzące właśnie, reklamowane, tak jak pani mówi, wchodzące w interakcje uszkadzające przewód pokarmowy i inne narządy. Niebezpieczne jest również nadużywanie leków przeciwcukrzycowych tak. u osób starszych.
Może to też prowadzić do obniżenia poziomu cukru, który nie zawsze musi się manifestować w sposób taki bardzo typowy dla niskiej wartości glikemii u osoby starszej.
Bo co to znaczy?
Osoby, które chorują na cukrzycę, zawsze boją się wysokiego poziomu cukru. W geriatrii my się bardziej boimy oczywiście tych bardzo niskich poziomów cukru, bo nie tylko w geriatrii. Dzisiaj dominują SMS-y
Dzisiaj dominują SMS-y samochodowe. Kolejny SMS. Panie doktor, ja bardzo przepraszam, ale niestety wypadek na trasie z Elbląga do Gdańska, za Solnicą, pisze pani Agata. Mhm. I droga numer 7 to jest ten sam wypadek chyba. Poważny wypadek, 2 aut. Służby zaczynają działać. To jest Elbląg, tak? Także wracamy do rozmowy. Co z tym cukrem?
Jasne. Bo nie zawsze u osoby starszej, gdzie te mechanizmy obronne są bardzo nadwątlone, ten objaw hipoglikemii musi być taki spektakularny, czyli pacjent nie musi być spocony, nie musi mieć drżenia rąk, nie musi mieć uczucia kołatania serca, które często zwiastują, że ten cukier spada. Tylko na przykład pogarsza się mentalnie. Czyli jest gorszy kontakt z pacjentem, że to nie są takie poziomy cukru na tyle niskie, żeby dawały ewidentne objawy niedocukrzenia, ale dla seniora, który choruje od wielu lat na cukrzycę, to niski cukier to już będzie około 100 czy 90 mg na decylitr i wtedy ten pacjent, będzie z nim po prostu gorszy kontakt. On będzie miał zaburzenia koncentracji, on będzie miał gorszą pamięć, on będzie miał objawy tak naprawdę na przykład jak w zespole dementywnym, bo będzie po prostu gorzej reagował na nasze pytania, będzie pytał wielokrotnie, o co chodzi. I wtedy zawsze warto sprawdzić, jaki ten poziom cukru u seniora jest.
Wielu specjalistów nie bierze ponadto pod uwagę tego, że metabolizm, to co pani doktor mówiła przed chwilą, jest osób starszych jest gorszy niż u młodszych. Gorszy. Pacjent senior bierze też często przepisany lek wraz z jego tańszym zamiennikiem.
Niestety nie zdaje to się sobie często sprawy. Zdarza.
I nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji takiego postępowania. Czyli co z tymi zamiennikami? A tych zamienników
to znaczy
jest mnóstwo.
Co do zamienników, to ja nie mam wątpliwości, bo one są tańsze. Jeżeli to są leki generyczne na receptę i lekarz wypisuje już lek generyczny, a apteka jeszcze wymienia na kolejny generyk tylko dlatego, że on kosztuje taniej, proszę państwa, niech tak będzie. Niech pacjenci kupują leki jak najtańsze, a co do tego nie mam wątpliwości. Mnie boli inna rzecz.
Ale słyszałam,
że pacjent, na przykład, ja wrócę do tego opokanu.
Dobrze.
To jest taki bardzo znamienity przykład. Opokan, substancja chemiczna meloksikam. I teraz podam inny nazw. Opokan jest reklamowany i jest dostępny bez recepty w dawce 7,5 mg. Teraz jest reklamowany lek Mel i to jest to samo. Ale pacjent już nie wie i nie skojarzy, że Mel i Opokan, dwie różne nazwy, to jest ten sam lek. Mało tego, jeszcze od lekarza być może dostanie Troxicam, być może dostanie Meloxicam, albo dostanie Aspicam, albo Aglan i to jest to samo. Nie powie kolejnemu lekarzowi, do którego przychodzi i w tym momencie ta dawka leku przeciwbólowego z bezpiecznej, czyli 15 mg na dobę, może się zrobić 30 albo i więcej. Zważywszy na to, że ten starszy człowiek przyjmuje jeszcze inne leki i być może inne leki przeciwbólowe również.
Ciekawa jestem o Państwa historię, o to, jak u Państwa w domu ta rzecz się przedstawia. Miałem babcię, pisze tutaj słuchacz, która w wieku lat 84 była pierwszy raz w życiu u lekarza w przychodni. No i szukają tam karty. Babcia mówi, że jest pierwszy raz. No i to tyle. To jest taki SMS.
Tutaj szkodzi,
będziemy czytać pół na pół. Najpierw SMS z obwodnicy, a drugi SMS dotyczący zdrowia. Stoimy cały czas na obwodnicy w kierunku Gdańska. Panie Marku, dziękujemy bardzo. I kolejny SMS jest taki. Moja babcia ma 93 lata. Na jaskrę dostawała kilka rodzajów kropli. Teraz bierze tylko jedne krople i uważa, że lekarz ją źle leczy, bo za mało dostaje.
No właśnie.
Kupiliśmy jej krople bez recepty. No i tak to wygląda, jest już lepiej. Tutaj jest jeszcze SMS. Podaję przykład starszego sobie bez leków. Moja mama, która przyjechała z Lubelskiego do Gdańska, stan zdrowia się unormował. Przedtem brała 3 razy dziennie po 6 tabletek. Unormowało się na tyle, że niepotrzebne były żadne tabletki. Jedynie spacer w czasie sztormu nad morzem. Nie, no. Ale takie SMS-y też mnie zawsze dziwią, bo tak.
Nie dziwią, bo bywa tak, że pacjent w jakimś momencie potrzebuje leków. I potem z automatu te leki są dalej przepisywane. I nie kontrolujemy jakby, tak, no oczywiście, jeżeli ktoś bierze leki z powodu nadciśnienia, no to mamy nadzieję, że ten pacjent to ciśnienie w domu mierzy regularnie i sprawdza. Jeżeli ktoś bierze leki na cukrzycę i na przykład schudł 20 kilo i po prostu jest drobniejszy, jest mniejszy, to też być może redukcja dawek tych leków jest potrzebna. I tak się zdarza.
Czyli nie ciągnijmy już tej terapii takimi właśnie lekami, które były jeszcze przed tym.
Jeżeli ktoś bierze od 20 lat jakiś lek, bo jest do niego przyzwyczajony, naprawdę jest strasznie ciężko pacjentowi ten lek odstawić. Ja czasami, jak mi pacjenci pokazują listę leków, to ja bym chętnie tam połowę poskreślała, ale muszę to robić delikatnie, żeby pacjenta nie urazić, żeby on się też nie poczuł, bo wiecie państwo, jakby to trzeba się też postawić z tej drugiej strony. Bo może ten pacjent ma poczucie ciężkiej choroby, bo od 20 czy 30 lat przyjmuje garść leków. I nagle przychodzi, ja mówię, to niepotrzebne, to w zasadzie możemy wyrzucić. Widzę jakieś leki, których sama nie znam. Ostatnio o tym opowiadam też na wykładach. Miałam pacjenta z zespołem otępiennym, którego córka absolutnie w nieświadomości do tych leków, które on przyjmował z powodu otępienia i leków nasercowych, dodawała mu całą garść suplementów typu ashwagandha, piogeum, jakiś biomagnes ekstra stres, witamina B2, witamina B6, witamina B12, witamina C, więc mnóstwo. Ja nawet nie wiedziałam, co to są za suplementy, co to za ashwagandha, co to jest.
A skąd ona to wiedziała?
To jest medycyna indyjska była, bo już się teraz obczytałam i już jestem wyedukowana w tej kwestii. To jest taki rodzaj indyjskiego żeńszenia, który miał tatę pobudzić do prawidłowego działania.
Tata przeżył?
Przeżył, no na szczęście przeżył, tak? Ale no takich sytuacji jest całe mnóstwo. Ja chcę jeszcze powiedzieć o ostropeście, który jest bardzo teraz popularny wśród pacjentów w różnym wieku. I żeby podeprzeć się, że to nie jest mój wymysł.
Oczyszczanie tylko wątroby. Gdzieś tak, mi tam świta tak, jakiś proszek tak. na takie rzeczy.
Proszek, kapsułki.
Brać?
Brać, ale ostrożnie. Dlaczego? Brać? Ale kontrolować. Nie brać
może nie
codziennie.
Pić.
Nie pić lepiej.
Nie pić, po prostu ostropest kosztuje 16 zł.
A jak jeszcze odstawimy alkohol i ostropest, to wyjdzie dużo taniej.
Tutaj jeszcze SMS od 30-latki. Bardzo się cieszymy, że nas słuchają również młodsze słuchaczki. A propos interakcji leków. Przyjmuję leki neurologiczne. Każda wizyta u jakiegokolwiek specjalisty zaczynam od listy leków. Jednak najczęściej specjalista odkłada tę listę na bok, wynikiem czego, biorąc leki zaordynowane kilka razy dziennie, byłam już reanimowana. Tutaj pisze tak pani. I co tu jeszcze jest?
Taka straszna sytuacja.
Korek na obwodnicy Trójmiasta w kierunku Gdyni na wysokości zjazdu Matarnia. Nieznane mi przyczyny. Pozdrawiam.
Także ja wrócę do tego ostropestu. Bo trochę nam się wydaje i mi również się do pewnego momentu, czyli do marca tego roku, kiedy nie usłyszałam tego tego bardzo tak oficjalnie na szkoleniu, że no to jest taki dobry lek i taki bezkarny w swoim działaniu. Otóż okazuje się, że ostropest przechodzi przez wątrobę, ale przez specyficzne cytochromy, przez które również przechodzą leki na nadciśnienie, na cukrzycę i leki uspokajające. Czyli my zmieniamy sobie stężenie tych leków w surowicy. Nieświadomie zupełnie. Podobnie jest z rumiankiem, podobnie jest właśnie z tym miłożębem japońskim, ale też chciałam powiedzieć, że taką nowością, bo wszyscy wiedzą, żeby nie popijać leków sokiem grejpfrutowym.
Ani mlekiem?
Ani mlekiem, kawa, no jeszcze tak? Przetrwamy jakoś. Ale nie popijać też sokiem z granatów. To też takie właśnie nowe doniesienia, żebyście państwo... Po prostu najlepiej wodą.
A taki
zdrowy, ale nie w połączeniu z połkniętą tabletką. Tylko za chwilę.
Pani doktor Agnieszka Rajska z Zakładu Geriatrii i Gerontologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu zrobiła takie badania, które właśnie dotyczą zażywania leków przez osoby starsze i co drugi pacjent, tak się okazuje, bierze 5 leków dziennie, a co 10 i więcej.
Tak.
15% seniorów stosuje przynajmniej 2 leki nasenne. Zwiększa się przez to u nich ryzyko zawrotów głowy, zaburzeń równowagi,
upadków.
Mm-hmm. Leki osłabiają te właśnie nasenne aktywność mózgu.
Tak.
A to pewnie nie tylko u starszych, prawda?
U wszystkich. Tylko starsza osoba, pamiętajmy o tym, mniej wody w organizmie, czyli stężenie leku będzie większe. Tak? O tym trzeba pytać. Gorsze wydalanie, czyli znowu stężenie leku będzie większe. Pacjent starszy bardzo dużą wagę przykłada do komfortowego snu. Większość osób starszych niestety z powodu spadku poziomu melatoniny ma problemy ze snem. Jest to jakby, to jest fizjologia. Ale też bardzo osoby starsze dążą do tego, żeby przesypiać bez wybudzania się, no powiedzmy te 6-7 godzin. Dlaczego? Dlatego, że się rano budzą zmęczone, bo wstają zazwyczaj w nocy do toalety. Czyli ten sen nie ma dobrej jakości. I potem w ciągu dnia jest zmęczenie. Więc dążą do tego, żeby jednak brać te leki nasenne. Ale one muszą być bezpieczne i też w małej ilości.
Pani doktor, jest pytanie od, podejrzewam, młodszego słuchacza. Proszę rozwinąć wątek ajurwedy. Jest bardzo popularna wśród osób ćwiczących na siłowniach jako środek do obniżania poziomu kortyzolu. Może to oddzielną audycję jakąś?
Trudne pytanie. Musiała się do tego przygotować, bo mnie tak
proszę
po prostu
bardzo.
Tak zaskoczyło. Znaczy to pytanie jest dla mnie zaskakujące, ale się przygotuję, bo tak samo mnie zaskoczył ten pacjent z przyjmowanymi właśnie wtedy suplementami.
Więc tak, stosujemy leki ściśle z zaleceniami lekarza. Jeżeli tak. Mamy te 10 tabletek do przyjęcia, to...
Informujemy o każdym działaniu ubocznym lub o tym, co podejrzewamy za działanie uboczne.
A może
bo to, że ktoś przyjmuje lek przez 5 lat, to wcale nie świadczy, że w 6 roku przyjmowania on nie może zacząć nagle na ten lek reagować źle, bo tak może być.
I teraz takie pytanie. Mama, tata, babcia, dziadek przyjmują leki. Takie już poważne leki, które mają rozłożone w swoich pudełeczkach.
Pojemniczkach.
Tak. Ćwiartki, połówki, całe tabletki, różne. Jest ich dużo. Przyjeżdżamy my. Dzieci. Wpadamy do domu i mówimy, a teraz mamy tutaj witaminę E, witaminę młodości, będziesz miała lepszą skórę, a mamy tutaj witaminę D, tak świetną reklamowaną.
Koniecznie ostatnio, trzeba teraz
koniecznie i tak dalej. Wszystko. No tak, ale to dobrze byłoby, żeby mama może sama spytała, panie doktorze, wygląda to tak, że no nie lubię tego, nie lubię tego, mam problem z gryzieniem, nie jem, tutaj może bym tą D3 na przykład przyjmowała. Warto by było zachęcić też naszych seniorów do tego, by porozmawiali na przykład z lekarzami, czy te witaminy możemy brać, żeby nie było tych interakcji.
Dokładnie
znaczy, żeby oni
o to
sami
też... Żeby te witaminy, które państwo chcecie przyjmować.
Tak. Dużo pytań na ten temat jest, na temat tych witamin właśnie.
Tak. I teraz pytanie, czy to wtedy multiwitaminy? Nie, ja nie jestem fanką i też o tym się coraz więcej mówi, że wszystkie preparaty multiwitaminowe są mniej bezpieczne, ale też nie przynoszą efektów, bo jest tego stężenie jest małe. Ja chcę powiedzieć jeszcze o na przykład preparatach, które zawierają jod, czyli multiwitaminy z jodem u pacjentów z nadczynnością tarczycy. My możemy sobie niechcący zupełnie, przyjmując multiwitaminę z jodem, nasilić objawy niedoczynności tarczycy, z której trzeba tego pacjenta wyprowadzić.
Co z tego, że bierzemy rano
tak,
dawkę?
Poprawiamy następną rzecz psujemy.
Euteroks
jest na niedoczynność.
Na niedoczynność,
albo na przykład może się okazać, że potrzebujemy mniejszej dawki euteroksu, bo przyjmujemy suplementy zawierające jod i będziemy więcej tych hormonów tarczycy produkować.
Ale właściwie teraz pani doktor, po tym SMS-ie, tutaj czytam od pani Tesy, możemy pójść do domu, zabrać swoje zabawki i w ogóle nie tego, bo wszystko możemy znaleźć w internecie, pisze pani Tesa. Interakcje można sprawdzić samemu w internecie. Jest taki program dla pacjentów i dla lekarzy. Polecam
jest, to
i
prawda.
Pozdrawiam. Nie wiem.
Jest to prawda, też z tego programu korzysta.
No to jednak zostaniemy.
Nie, no bo wiecie państwo, jeżeli jest pacjent, który przyjmuje naprawdę wiele leków, to nie zawsze jesteśmy w stanie wszystkiego przewidzieć. Z drugiej strony ja tak mówię, no właśnie, nie wiem, ile leków będę przyjmowała, ja będę miała 80 lat, jeżeli w ogóle tych 80 lat dożyję. Bo tego nie wiemy, co nas spotka. Z drugiej strony, jeżeli pacjent się dobrze czuje na minimalnej dawkach leków, na minimalnej ilości leków, to dlaczego na siłę to zwiększać? Im mniej, tym lepiej. A u seniora zwłaszcza. Im mniejsza dawka, tym bezpieczniejsza. Tym prawdopodobieństwo interakcji i działania ubocznego naprawdę jest mniejsze. Jeszcze raz powtarzam. Nie zawsze jest tak, że pacjent, który przyjmuje leki od dawna, musi te leki tolerować dobrze przez następnych 10-15 lat. Bo może się zdarzyć, że jakieś dziwne reakcje zauważy u siebie po stosowaniu tych leków.
Bardzo państwu dziękuję za aktywność, bardzo dziękuję za wszystkie SMS-y. My z panią doktor Dagmarą Wiewiórkowską-Garczewską słyszymy się za tydzień. Bardzo mi było miło porozmawiać o lekach. Zabieram swoją siateczkę z lekami. Będę musiała ją przeanalizować tutaj poza anteną, a dzisiaj się już żegnam i mówię do widzenia, Anna Rymbas.
Dziękuję bardzo, do widzenia.